Książki pod lupą.
Z Jerzym Górzańskim rozmawia Marek Ławrynowicz.
Rozmawiamy dzisiaj z Jerzym Górzańskim na temat jego książki Koń Remboda zgubił podkowę. Może na początek, Jurku, spróbujemy trochę rozszyfrować tytuł. Tam w środku znalazłem takie tropy. Na przykład gdzieś jest napisane Koń Remboda zgubił podkowę w piaskach Abisynii.
Tak, dlatego że Rembo, kiedy właściwie uciekł do Afryki, to zajął się handlem bronią, między innymi. Robił różne rzeczy, ale handel bronią był jego takim bardzo ambitnym celem. Przewoził to konno, bo tam trudno było się poruszać inaczej. I to jest taki jeden przyczynek do tego, że on uciekł w inny świat, w świat interesów, wiesz, czyli jakby świat trochę obcy poecie, zbuntowanemu takim, jaki był Rembo. Ale z drugiej strony ta podkowa zgubiona przez konia Rembo ma szersze uzasadnienie. Tu chodzi o to, że to poezja dzisiejsza traci trochę na swoim znaczeniu. Ona już dużo straciła, ale jeszcze nie do końca. Ja jestem trochę optymistą. Ja nie mówię, że już wszystko się skończyło, ale bardzo jest w ciężkiej sytuacji. Właśnie zgubiła podkowę poezja, czyli Remboda. Większość wierszy, które się ukazuje w prasie, w różnych takich okolicznościowych wydawnictwach, jest, no powiem szczerze, no na niezbyt wysokim poziomie, będę delikatny.
A czy to można próbować zdefiniować, co poezja współczesna zgubiła?
No właśnie zgubiła, czego nie gubiło moje pokolenie. Wartości. Kultura jako wartość w samym sobie. Oczywiście dzisiaj jest wolna amerykanka tak zwana w poezji. Wszystko można napisać, ja sam to zresztą robię, ale ja to robię z przekory. Ale ja nie mówię, że wszyscy są do niczego, wiesz, nie. Jest tam kilku poetów, którzy coś, jak to mówią dzisiaj, kumają, wiesz, że jest poetycko. Ja nie będę tu wymieniał nazwisk, bo jednych wymienię, a drugich nie wymienię i oni będą płakać potem, że ja jestem stronniczy. Także, że to jest ten problem, że poezja jakby straciła swoją materię, to co było jej podstawową taką gęstością. Dzisiaj napisanie wiersza nie stanowi problemu żadnego. Ale w moich czasach debiutanckich, czyli jakieś 50 parę lat temu, to wcale nie była taka prosta sprawa. Wiersz napisać. Tu jest różnica. Nie tylko sprawa sprawności pióra, czy teraz już nie pióra, teraz już komputera. Tylko chodzi o to, żeby nie zgubić to, co jest w poezji najbardziej ciekawe i najbardziej interesujące i jakby zmuszające człowieka do myślenia. Co to jest? To jest taki wewnętrzny duch poezji. Bo jak patrzysz na wiersz i czytasz go i właściwie on ci jest obojętny, bo tam nie ma żadnego, jak to ktoś ładnie mówi, zahaczenia. Wielcy poeci mieli te zahaczenie w swoich wierszach. Apollinaire, Eliot. Ja mówię o zagranicznych, ja nie mówię o polskich poetach. Czy powiedzmy Białoszewski, który zanim poszedł w te swoje zabawy ze słowami, to przecież on w debiucie pokazał, że jest wspaniałym poetą, któremu ja wiele zawdzięczam. Tak jak zresztą Tuwimowi. Przecież ja się na tym uczyłem. Bo jak ja to po raz pierwszy zobaczyłem wiersze, takie inne, to ja, wiesz, nie mogłem się od tego oderwać. W ogóle tego nie rozumiałem. Więc to nie jest tak, że ja od razu pojąłem wszystko. Nie. To jest sprawa bardzo powolnego dochodzenia do rozumienia. Ja zresztą nigdy nie miałem takiego przewodnika duchowego, jak to niektórzy poeci debiutujący mieli, którzy prowadził trochę, wiesz, za rękę, pokazywał. Ja na dziko tak rosłem trochę, poetycko.
Ważne w tym tomie też jest cytat rozpoczynający pierwsze didaskalia. Śpiew wędrowcy, nie idę, żeby dojść, idę, żeby wędrować. I tu cały szereg jakby poematów, bo to jest tom składający się głównie z poematów, ma wspólny tytuł Wersety spacerowe, więc tu jest bardzo ważna wędrówka, droga.
Tak, ale to się odbywa na dwóch planach. Na planie takim, powiedziałbym, lekko groteskowym, spacerowym powiedzmy, ale druga część to jest to, co jest rzeczywiste. Tylko się Helderlin tam pojawia ze swoim podróżowaniem. Zresztą poeci XIX-wieczni i XX-wieczni nawet, oni nie jeździli, oni chodzili, spacerowali. Nie wiem, czy spacerowali, może maszerowali. W każdym bądź razie oni bardzo chętnie to robili. Rembo między innymi, Rembo z Verlaine'em. Ja do tego nawiązałem, dlatego że ja uważam rzeczywiście, że najważniejsze jest wędrowanie, a nie dojście do celu. Bo cóż to znaczy? Dojście do celu to już jakby zamknięcie pewnej sprawy. Wiesz, ja nie mam zamiaru żadnej sprawy zamykać. To jest rzeczywista wędrówka, niewymyślona, ani imaginacyjna.
Ale równocześnie też jest to wędrówka przez kulturę.
No oczywiście, że tak. Ta cała droga moja to jest obudowana odwołaniami kulturowymi. Stąd ja ciągle powtarzam to, że jeżeli ja używam cytaty, to ja robię to w określonym celu. A nie dlatego, żeby błysnąć, że ja jestem taki mądrala. To jest jakby takie wspomożenie, ta kultura. To Goethego tam podsadzić, trzymając go na sznurze oczywiście, żeby nie uciekł. To była ciężka praca, dlatego że ja musiałem znaleźć do tego odpowiednią formę. Ja chciałem książkę napisać, książkę poetycką. To jest różnica pomiędzy tomikiem wierszy, a książką poetycką. Ona ma swoją strukturę, ta książka ma swój, jakby powiedział, scenariusz, swoją narrację. Stąd zobacz, ile tu jest wolnego miejsca. Chciałem, żeby ta przestrzeń była między tymi wierszami, żeby ona żyła. Ponieważ to jest dosyć gęste, co ja piszę. To żeby to się nie, gdzieś nie kołtuniło, jak tak można powiedzieć. To powietrza trochę wpuściłem do tej książki.
No właśnie trochę o tej strukturze porozmawiajmy. Wielokrotnie powtarzają się didaskalia. I didaskalia to są wiersze krótsze. W odróżnieniu jakby od tych głównych poematów.
Wszystko się zgadza. Co?
Jakby takie wtręty.
Nie można od razu przejść z jednego poematu do drugiego. Trzeba trochę oddechu. Ja rozumiem, że ja nie jestem poeta, który taki bardzo, powiedziałbym, ułatwiony. Ja dosyć komplikuję czasami. I te przerywniki, one jednak ciągle nawiązują do tematu. Poza tym ja napisałem tam, powołałem się na takiego poetę, który twierdził, że poemat jest chwilowym przezwyciężeniem pesymizmu. Tak, tak to jest. Po prostu poemat dla mnie jest jakby w mojej sytuacji, w moim położeniu, ale nie tylko w moim. Jest taką przerwą, jest takim momentem oswajania jakby, ja wiem, rzeczywistości czy przyszłości. Oczywiście to jest dużo różnych wątków i wiesz, gdyby wszystkie wyjawiać, to troszeczkę jest taka gra dla czytelnika, wiesz, żeby on zobaczył, czy tam jakieś są połączenia kulturowo, jakieś obyczajowo. Oczywiście jest to książka bardzo osobista. No, nie mogłem jej nie napisać w tej sytuacji. Ja ją pisałem rok czasu. Właściwie to ja miałem ją już napisaną, ale potem trochę zacząłem przy niej manipulować. Wrzuciłem właśnie tych wersetów spacerowych, które tam były jednak przeładowane, więc chciałem to jakby...
Takie ruszasz tematy dla poezji nietypowe, na przykład Droga poprzez drogi, to jest temat poświęcony butom.
W polskiej literaturze ta tematyka się przewija. Butach pisał Grzeszczak, było paru poetów. Te buty to jest właśnie wędrówka, to jest dowód na to, że gdzieś idziemy. A poza tym to jest bardzo dobrze opisać, wpleść jakby w kontekst polityczno-obyczajowo, co tam sobie podłożyć. Dlatego zwróciłeś uwagę na tą zwięzłość tej formy. Tam się ciągle jedno albo z drugim łączy, albo zupełnie od tego odchodzi, ale w końcu jest ciągle tym samym.
Drugi nietypowy temat, poemat, który mi się niesłychanie podobał i nigdy czegoś takiego dobrego na ten temat nie czytałem, to jest Chroncie głowy przed kolczatkami, zadedykowane sobie, to jest poemat o futbolu.
Tak, dlatego ja sobie postanowiłem zrobić prezent, ponieważ ja patrzę na futbol tam zupełnie z innej perspektywy. Właśnie groteskowości futbolu, bo ja uważam, że on przy całej swojej staroświeckości aspiruje do tego, żeby być nowoczesnym futbolem i to mu nie wychodzi. Bo gdyby sam jesteś kibicem i wiesz doskonale, że jak grają dzisiaj w piłkę, przede wszystkim grają szybciej w piłkę. Piłka dostaje piłkarz i rozpędza się przez całe boisko i biedny obrońca nie wie, co z nim zrobić, bo co możesz zrobić z rozpędzonym? Możesz go sfaulować oczywiście, ale to nie o to chodzi. Jak go zatrzymać? Dlatego obrońcy są dzisiaj najgorzej pomiatanymi zawodnikami. Ja tutaj biorę ten futbol na zasadzie no, pewnej zabawy futbolowej, ale z przesłaniem końcowym, które jest robione na poważnie. Na tym to polega, że ja czasami zmieniam tonację albo zmieniam charakter utworu po to, żeby pokazać, że ja w dalszym ciągu bardzo kocham futbol, oglądam go, ale już nie mam tej cierpliwości, którą miałem dawniej. Już wolę skróty niż całe mecze. Chyba, że to jest mecz Real Barcelona.
Mało powstaje teraz wierszy o sporcie. Kiedyś to nawet były medale olimpijskie.
No to przecież Wierzyński, Kazimierz Wierzyński. Tak. Zdobył chyba złoty medal, jeżeli ja pamiętam. Tak, chyba złoty medal. Więc on był wybitnym nie tylko poetą, ale i wielkim kibicem. I redaktorem naczelnym Przeglądu Sportowego kiedyś, przed wojną. To, co jest mi bliższe mojej skórze, ja o tym zawsze pamiętam. O tym pamiętam i próbuję to w różnych konfiguracjach i w różnych nastrojach, powiedziałbym, ukazać.
To są różne tradycje literackie. Jest Rimbaud, jest Goethe, jest Hölderlin, ale wydaje mi się, że najcieplej piszesz o dadaistach.
Tak, bo ja wbrew pozorom dadaistów bardzo cenię, dlatego że dadaiści wnieśli coś nowego, to znaczy oni nie odegrali wielkiej roli w historii literatury, bo oni po prostu robili zgrywę tak zwaną i te słynne swoje przedstawienia, które oburzały publicznie, pamiętam, kiedy to było, kiedy to lata, bo to były lata 20, 30, potem to przejęli surrealiści, właściwie dadaista to też był surrealistą, tam się mieszały te wątki wszystkie, ale ja bardzo lubię i tutaj właśnie w tym poemacie to pokazuje. Ja to po swojemu robię, to znaczy jedno z drugim zderzam, bo to jest tak jakby cały czas tylko o jednym mówi, to nuda śmiertelna.
Czyli dla ciebie Cabaret Voltaire ciągle istnieje.
Tak, ale powiem ci jeszcze coś. Tam jest taki cały fragment poświęcony gatunkom literackim. Tam jest na przykład fado, jest tam wiersz miłosny. Próbuję pokazać, jakie są możliwości jeszcze poezji, co poezja może jeszcze zrobić. Ja myślę, że to jest książka, która nie jest książką taką tradycyjną, w tym sensie, że to jest książka od do. Zmienia się wraz z czytaniem, ona się zmienia.
Ona ma wszystko, bo ona ma i tragizm, i liryzm, i żart, i zgrywę, i absurd, i ujęcie w nawias. Właściwie wszystko, co jest w sztuce, jest w tej książce.
To używam wszystkich narzędzi, których się nauczyłem przez tyle lat. Bo pamiętam o tym, że ja byłem bardzo zielony, jeżeli chodzi o poezję. Ktoś mnie kiedyś zapytał, dlaczego ja w ogóle nie wspominam o pierwszym tomie, debiutanckim tomie.
A był bardzo dobrze przyjęty.
No właśnie, ale ja w ogóle, wiesz co, ja się od tego odcinam. Dlatego, że ja uważam, że to poza tymi wierszami takimi z poetami francuskimi, które są zapowiedzią jakby tej książki ostatniej. Ta pierwsza jakby nawiązuje kontakt, dlatego, że tam jest i Nietzsche występuje, który podpala tam gałązki z miłości do Lusalome, która go nie chciała. To Rilke też do niej startował i też chyba nic z tego specjalnie nie wyszło. Poeci uwielbiają cierpieć, bo to jest ich takie powołanie. Dlatego ja jestem jakby z powołania romantykiem, ale absolutnie jestem z czysto formalnych względów, warsztatowych. Jestem, no, może nie awangardzistą, ale jestem naprawdę człowiekiem, który rozumie współczesną poezję. Ja jej mogę nie odbierać, mogę się nim nie zachwycać, ale ja ją rozumiem. Inaczej być nie może. Dlatego wszyscy mówią, że ja jestem zbyt tradycjonalny w niektórych wierszach. Trzymam się tej jednej strony ulicy, a nie przechodzę na drugą stronę ulicy, żeby zajrzeć, co się tam dzieje. Ale ja bardzo cenię sobie poetów z różnych półek.
A poza tym chyba masz swój własny szlak, którym po prostu
idziesz. Tak, i już też nie mam mowy, że miałem z niego zboczył, bo ja jestem po pierwsze za stary już na to. A poza tym ja nie chcę zbaczać w ogóle. Ja na przykład żałuję, że ja nie mogę jeszcze napisać, bo ja chciałem jeszcze jedną książkę napisać. Nie wiem, jak to będzie. To jest tak, jak ty mówisz, nie chcę zbaczać tej drogi, bo to jest niezła droga.
Jerzy Górzański. Droga poprzez drogi. Wiem doskonale, że drogi biegną prędzej niż uczniowie. René Char. Buty na wysokim obcasie dla tych, którzy są karłami w cnocie. Takich dawniej używano tytułów. Idę w trzewikach z wyprutymi językami, poziomymi babilonami nowomowy dzisiejszej. Bo za wczorajszego mojego dzieciństwa, 70 lat temu, urwa, urwie, łubanie, urwie, to był epitet wytworny i raczej powściągliwy. I ten epitet tak się przepoczwarzył, że wszechobecna obecnie jej mać językowa trafiła na stałe do ortografii, służąc wiernie rozpadającej się składni. A ja idę i nie wiem, choć czuję, flaki bezustannie toczą bój z podeszwami, zetrzeć miłosierdzie z powierzchni ziemi, czy odpuścić winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie odpuszczając nikomu. Fleki pierwsze polegną w tym boju, ściachane, ścięte, do korzeni zdarte, nic nie powiedzą, wiecznie poniżone, a przecież wyobrażenia też nie mówią, do kogo mówią i dlaczego mówią. Idę w kamaszach, donoszonych do naszych wolności, w traperkach maszeruję, rozdętych jak podgardle kumaka. Kto jeszcze pamięta wdzięk dziecinnych indiańskich podchodów, to podniecające skradanie się, cichsze od dzisiejszych glanów alte core. W lakierkach, ledwo żywych maruderach, w laczkach wywożonych na taczkach przez futurystycznych dobrodziejów, w oficerkach, co glans się rymuje jak panterka, a te buciory z cholewami, istny chlew i parodia. Na traktory, co orzą wiosny, jucht pogardy, słoma im wyłazi z parodii pańskości, w kaloszach pod jesień kaszlących, a ci, co wymieniali walonki na chleb i boso wracali do ojczyzny. Majuskuło, masz wyćwiczony mięsień wierności. Co mi tam, pepegi, bracia, blade szparagi, albo gumiaki, toż to gumno, będzie tylko bardziej głupio niż rozumno. Jeszcze się obronią trampki, tutejsze i bajeranckie, kwietne i kolorowe, choć tak naprawdę pękające z żalu za Trumpem Chaplinem. Zdarte na betonie praskich podwórek, cicho stępy w odskokach, cicho biegi w podbiegach, w grze z trzepakiem o marakane. I jeszcze wszystkie szewskie, tańczące na odświętnych dechach, zakapiory, trumniaki trzy razy szyte, przyszwy, trepy, łapcie i dla elegancji Francji budzące zazdrość mokasyny. Sandały, wtyka antyku, w dzieciństwie wciąż zrywane paski, dziś pogardliwie zwane sandaczami, że niby gościu założył białe skarpetki na znak kapitulacji. Zwężone czuby sapogów postmoderny, lans, glans, hulaj noga. Adidasy futbolowych, wyżelowanych Galacticos, strzelające race samobójców, chodaki, drewniaki, saboty, chochoły, plastik, fantastik, buty na platformach, sztyblety, a do tego bitniarskie krawaty. To pikieciarskie zamszaki. Idę w moich 7-milowych butach, ale niepodobnych do tych wyprodukowanych przez Andrzeja S. Są utraconym marzycielskim złudzeniem, bolesnym paradoksem, zbójeckim zaprzeczeniem, bo nie wchodzą na moją niską stopę życiową, nie znoszą także prawideł, wkładek ortopedycznych, uwaga, podsłuch, ani stokrotnych przyrzeczeń, że wszystko w końcu się jakoś ułoży. Matka mi śpiewała do snu. Masz nogę jak podolski złodziej, śpi, synku, luli, luli, la. Byłem dla niej jednonogim skiapodą, nakrywającym głowę swoją ogromną stopą. Kara za to, że w życiu nie nosiłem kapeluszy, ani transparentów popierających reżim, choć ona sama, partyjna aktywistka, niejako naturalnie przemieniła się in gloriam w parafialną wierną. Nigdy nie opuściła partii, ani Pana Boga. Och, moje fleki storturowane, uważajcie, kierunkowe są tylko banały. Och, już słychać wołanie. Trzeba i wypada zaprowadzić jakąś bolesną superpoprawność, sprawdzając linie papilarne u nóg. Zwłaszcza duży palec prawej stopy bywa podejrzany. Do któregoś tam pokolenia. Prześwietlając nagniotki moczone w nafcie, strugane zgrubienia na piętach, masę wiecznie męczeńską i wykoślawioną, także rosochate haluksy, paznokcie wyrywane obcęgami w katowniach UB. Idę w cisnących mnie półbutach, zmieniających się w półprawdy, lewy bliżej prawego i na odwrót, i też pół na pół, ćwierć na ćwierć. A gdzieś, kto to wie, gdzie, na poboczu drogi. Nie zawsze, Tomaszu B., prawda znajduje się na drodze. Może to są Kujawy, Stawy, albo ulica Grochowska, Wileńska. Leżą buty moich kolegów, co umarli na tajemniczą chorobę. Chcieli być zawsze lepsi od siebie. Rozmowy porzuconych butów jak czyszczenie do połysku, żeby minoderią świecić prosto w oczy widmom nieuchronności, kiedy ocala się zamiar, a nie spełnienie. Mówią prabuty, postbuty, buty modern, w postromantycznych prawidłach. Lewy but pierwszy, z rozkoszy czytania rodzi się rozkosz poznania. Lewy but drugi, z rozkoszy poznania rodzi się potrzeba kreacji. Lewy but trzeci, z potrzeby kreacji nic nie wynika. Dopisek na lewym, prawym marginesie, bowiem dzieło powstaje z granicznego związku sztucznej imaginacji, sic, z natchnionym naturalnym życiem. Prawe buty moi koledzy zostawili w Lombardzie, jedynie słusznej ideologii, i leżą tam do dziś. Uciekali od życia albo życie trwonili, bo chcieli być doskonali, tylko dla siebie. I z tego zmagania, z tego chaosu pojęć powstaje biurokratyczna liryka. Egoizm bywa triumfem, gdy ginie śmiercią samobójczą, a nie z nowotworem w płucach i z wyciętą krtanią i z guzem Klakstina na wątrobie. In memoriam, to gorzkie. Anioł, gdy z mieczem zstępuje, by zabić zło, nie wie, że zabija to, co jeszcze zostało z czułości, zdradzonej na barowych ladach, z nałogową kochanką gorzałą. Co jeszcze zostało? Wiersze. Tak, koledzy, wiersze i długie marsze butów, surrealistyczne, z Raymonda Q. Wrażenie, że kiedyś posiadało się młodość.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.